Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
W dzisiejszej audycji podpowiemy rodzicom, jak przetrwać niełatwy czas, kiedy nasze trzyletnie dziecko rozpoczyna edukację w przedszkolu, jak funkcjonują spółdzielnie socjalne i kto może je utworzyć, współpracując z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i dlaczego warto czytać książki. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Rozpoczął się nowy rok szkolny, również rozpoczęły edukację dzieci w wieku 3 lat. Jest to ogromna zmiana w życiu nie tylko małego dziecka, ale również jego rodziny. Jak przeżyć te trudne tygodnie września?
Powiem tak.
Renata Rogacewicz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze.
Przeżywamy my, nauczyciele, przeżywają dzieci na pewno, a rodzice to już dwójnasób. Powiedziałabym tak, no rodzic musi być bardzo stanowczy i przede wszystkim rodzice zapominają dość często o potrzebach dzieci, czyli o tej edukacji wcześniejszej, zanim dziecko przyjdzie do przedszkola. O tym, w co należy dziecko wyposażyć, w jakie wiadomości. O tym, żeby z dzieckiem trzyletnim rozmawiać na wszystkie te poważne tematy, bo dla dziecka jest to poważna sprawa.
Czy chodzi również o pewne umiejętności, które trzylatek powinien mieć, przychodząc do przedszkola?
Otóż tak. Rodzice, przyprowadzając dziecko do przedszkola, mają pewne wymagania. Bardzo dobrze, żeby dziecko się nauczyło śpiewać, tańczyć, recytować, o bezpieczeństwie, o życiu, wszystkiego. Tego my uczymy. I cieszymy się z tego bardzo, że powierzają nam swoje skarby, bo dla każdego rodzica dziecko jest skarbem. Ale ten skarb trzeba wyposażyć w wiadomości różnego rodzaju. Otóż od wielu lat moje obserwacje, nie tylko moje, koleżanek, są takie, że dziecko przede wszystkim bardzo mocno się stresuje tym, że ma po prostu pampersa, że nie potrafi załatwić swoich podstawowych potrzeb fizjologicznych. Rodzic nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest jako pierwsza przyczyna tego, że dziecko idzie i się stresuje, że jak ono sobie z tym poradzi. Albo, że pampers był do ostatniej chwili, a rodzic twierdzi, że dziecko już jest odpampersowane. Jest to olbrzymi problem. I tu do rodziców mamy prośbę, apel. Odzwyczajajcie wtedy, kiedy są wakacje, kiedy można dziecko nauczyć tego bardzo ważnego elementu. Następna sprawa. Uczmy dzieci, rozmawiajmy, że ubranko to jest wszystko twoje, tak wygląda, tak kolorystycznie. Pokazać, zobacz, masz dzisiaj w kropeczki spodenki. To są takie ważne i takie proste elementy, w które rodzic zapomina, bo jest rozpędzony. Tablety, komputery, to wszystko zabiera na tyle czas rodzicom, że rodzic nie ma czasu dziecko zapoznać z tymi podstawowymi zasadami.
Czy w związku z tym możemy od trzylatka wymagać, żeby się dziecko samo już potrafiło ubrać, cokolwiek przy sobie zrobić?
Nie możemy jeszcze, dlatego że my będziemy tego uczyć. Dziecko ma prawo jeszcze się pomylić, na lewą stronę ubrać. To indywidualne podejście do każdego dziecka i będzie miało do tego prawo nawet i w starszych grupach. Natomiast uczmy, pokazujmy, że jest krzesełko, wieczorem na przykład poskładać ubranko. Wtedy dziecko przyjdzie do przedszkola i będzie wiedziało, że na tym krzesełku leży ubranko, które złożyłem sobie wieczorem, a mamusia szybciutko podmieni, czyściutkie i rano, proszę bardzo, bardzo jest na tym samym krzesełku to ubranko. W ten sposób uczymy. Dość dużo rodziców było na spotkaniu adaptacyjnym, gdzie dzieci poznały zasady pewne i z rodzicami były rozmowy na ten temat, w jaki sposób tutaj dziecko wyposażyć w te wszystkie wiadomości. Natomiast liczna grupa jednakże nie była. No przykre bardzo, ale mogli rodzice po prostu nie mieć czasu. Natomiast my tutaj zrobimy na pewno wszystko, żeby dziecko się czuło jak najlepiej. Tyle, że no nawet przy wejściu to zaufanie do nas i to szybkie zostawienie. Ja wiem, że serce boli, ale proszę mi wierzyć, że my zrobimy wszystko, żeby to dziecko czuło się jak najlepiej.
Czyli dać buziaka i iść.
najlepiej. Ja wiem, że serce matki rozdziera się i my to rozumiemy. Natomiast wejście na salę powoduje to, że reszta dzieci, która nie ma rodziców przy sobie, tęskni, że płacze, no bo jak ta mama jest, na przykład Boryska czy Natalki, a moja mama sobie poszła do pracy. To jest naprawdę porażka wówczas. Także tu apel do rodziców, prosimy, to naprawdę nas wspomoże. Następna sprawa, no na pewno będziemy uczyć przede wszystkim czynności samoobsługowe. Rodzic bardzo często już u maluchów przynosi kubeczek i szczoteczkę, pastę do ząbków. Super. Jeśli to jedno dziecko w domku sobie umyje przed przyjściem do przedszkola, jest to super. Natomiast na początku to jest po prostu nie do pomyślenia. Dlatego prosimy też o wstrzymanie. Będziemy mówić najpierw wszystkie te rzeczy. Pozna przedszkole, pozna panie, zaaklimatyzuje się i wówczas będziemy uczyć i mycia ząbków, i całej tej reszty.
Rodzice często dowiadują się na otwartych spotkaniach o różnego rodzaju terapiach, stymulacjach, badaniach dzieci. Czy to już jest potrzebne na poziomie trzylatka?
Nie, na poziomie trzylatka to my sobie spokojnie. Na razie będziemy obserwować i z rodzicami będziemy się indywidualnie umawiać i wtedy, kiedy potrzeba będzie wsparcia jakiegoś indywidualnego, czy nawet psychologa, żeby troszeczkę popracował dodatkowo z dzieckiem, to też będzie taka możliwość w naszym przedszkolu. Zresztą w zielonogórskich przedszkolach bardzo dobrze się dzieje i w każdym przedszkolu jest psycholog, pedagog czy inna osoba.
Bywa tak, że rodzice się niepokoją, że ich dziecko odstaje od grupy, albo czegoś nie wykonuje tak samo dobrze jak kolega, koleżanka. Czy już go to powinno martwić? Mówimy ciągle o tych trzylatkach.
Na pewno nie. Każdy trzylatek jest tą indywidualnością i w różnym tempie się rozwija. Bardzo ważne jest to, żeby pracować z dzieckiem, żeby dużo rozmawiać, żeby dużo czytać, dużo pokazywać, odpowiadać na każde dziecka pytanie. Bo to jest bardzo istotne. Nie mówić, że nie mam teraz czasu, bo to jest, dla dziecka jest to bardzo ważna sprawa. Dla nas może być błahą. Więc jeśli chodzi o nas, nauczycieli, to my będziemy tak pracować z dziećmi, nie tylko z trzylatkami, ale mówię tutaj też o każdej grupie dziecięcej, w taki sposób pracować, żeby wszystkie te trudności dziecko pokonało i żeby tych właśnie dysproporcji między dziećmi nie było, że będzie tutaj wsparcie na każdym etapie. Bardzo często rodzic pyta, no dlaczego jedno dziecko wyjdzie, zaśpiewa, zatańczy, pokaże się pięknie, no można pozazdrościć. Ale tego nie wolno negować, dlatego że to drugie dziecko może być na tym etapie, że na razie obserwuje. Jak zaobserwuje, to jak kwiat rozwinie się w pewnym momencie i mam tego po prostu dowody i przez szereg lat obserwuję, że dziecko, które bardzo było zamknięte w sobie, rozwinie się i jest później niesamowite. Także naprawdę rodzicu nie napieraj, nauczycielu również nie napieraj, czekaj i dawaj z siebie wszystko, żeby to dziecko w którymś elemencie otworzyło się tak naprawdę jak ten kwiat, jak powiedziałam, żebyśmy mieli zadowolenie i satysfakcję właśnie z naszej pracy.
Czy trzyletnie dzieci uczą się już języka angielskiego, niemieckiego, grają na pianinie, czy muszą mieć obowiązkowo jakieś pasje?
Obowiązkowo pasji nie musimy mieć, ale każde dziecko pasję w sobie, jeśli nie wykazuje w danym momencie, to po prostu ma. I czekajmy, obserwujmy, żeby ta pasja po prostu ujawniła się i nauczyciele w przedszkolu są po to, żeby obserwować, bo dzieci uczą się poprzez zabawę, więc wtedy, kiedy dzieci się bawią, to my obserwujemy i dodatkowo do tych obserwacji dokładamy jakiś element. Dziecko nawet nie postrzega nas, tylko patrzy, że ta pani bawi się z nami i ona nie przeszkadza. To jest bardzo ważne. Ona nie przeszkadza. Ona obserwuje i dodaje coś od siebie.
Już pokazują się grupy przedszkolaków wędrujące gdzieś tam. Czyli część tej pracy dydaktycznej odbywa się poza przedszkolem.
Zacznijmy od tego, że maluszki najpierw muszą się tutaj zaaklimatyzować, poznać przedszkole pomaleńku, to co jest najbliższe. Natomiast później już nawet październik, listopad to już będą pierwsze spotkania z rodzicami, pasowanie na przedszkolaka, już będą się popisywać. Oczywiście na pewno też będą takie, które z tych popisów na przykład w ostatnim momencie zrezygnują i może być rodzicom przykro, ale proszę się tym nie denerwować, my nie spoczniemy na tym, następnym razem już na pewno wystąpi. Także bywa.
Nie krytykować Jasia czy Zosi, kiedy tak. Nie będzie chciała wystąpić na forum i powiedzieć wierszyka.
Absolutnie. Trzeba po prostu pochwalić, że w ogóle jest, że chciało brać udział, natomiast przyjdzie taki moment, że zobaczymy, no proszę bardzo, ten Jasia, jak potrafi. Co potrafi, prawda? Także tutaj wszyscy będziemy nad tym pracować, żeby każde dziecko potrafiło.
Czy dzieci między sobą współpracują? Mam na myśli tutaj grupę najstarszą, sześciolatków, które już mają przecież doświadczenie przedszkolaka.
No, bardzo starszacy pomagają maluchom. Chodzą pomagać rozbierać się do leżakowania, chodzą pomagać dokarmiać. Także tu bardzo wspomagają i spotykać się będziemy na pewno cały czas. Zresztą tu wszystkie grupy znają się przedszkolne, nawet po imieniu. Jedna z drugą, trzecią, czwartą. Jest sześć grup, także znają się i mam nadzieję, że w tym roku dwie grupy maluchów również poznają się z tymi starszymi dziećmi.
Czy przybyło trzylatków? Więcej jest dzieci?
W tym roku, ponieważ odchodziły dwie grupy starszaków, otwierałyśmy dwie grupy maluchów, więc jest sporo. Ale nie jest źle. Płaczących, smutnych jest niewiele dzieci, także myślę, że my sobie po prostu poradzimy.
Edukacja wczesno-przedszkolna jest bardzo potrzebna, bo dziecko otrzymuje dużą dawkę umiejętności, jak funkcjonować w grupie rówieśniczej. Nie zawsze to się udaje, kiedy dziecko jest tylko z opiekunką czy z babcią, z dziadkiem.
Bardzo często bywa tak, że w rozmowach z rodzicami to, co przekazują, że patrząc, na przykład obserwując dziecko, rodzic mówi o zupełnie innym dziecku. Pamiętajmy o tym, że rodzic ma do czynienia z jednym dzieckiem. To zupełnie inaczej wygląda. Natomiast w grupie, no to jesteśmy też po to i z całą satysfakcją obserwujemy zachowania, jak było na początku, bo przede wszystkim jest najważniejszą sprawą to, żeby dzieci nauczyć współgrania, żeby mogły razem się bawić, żeby nikt nikomu zabawki nie zabrał, żeby były bezpieczne dla siebie, bo przecież wiemy, że różnie dzieci się zachowują wtedy, kiedy na przykład mi ktoś coś zabierze albo nie da. No to co zrobić? Więc tego musimy uczyć, że wiadomą sprawą jest to, żeby nie zrobić drugiemu krzywdy.
Czy za jakiś czas, jak już rodzice trochę się oswoją z tą nową sytuacją, są angażowani czy zapraszani do współpracy z przedszkolem?
Drodzy rodzice, przedszkole jest wasze. To, że my tutaj jesteśmy, jesteśmy dla was i tak to traktujemy. Dziecko jest najważniejsze. Zaraz za dzieckiem wy jesteście partnerami. Bardzo poważnie traktujemy to, że rodzice są tutaj z nami i bardzo wsłuchujemy się w to, co rodzice mówią. Natomiast fajnie jest wtedy, kiedy rodzice nas wspierają, nawet choćby uśmiechem. To jest rewelacyjne. Jak widzę na przykład raniutko, jak wybiegamy na gimnastykę, bo gimnastykujemy się na placu przedszkolnym i rodziców ten uśmiech, a bardzo często bywa tak, że stawia torebkę i z nami ćwiczy, to już jest w ogóle sukces. To już nawet ten uśmiech wystarczy, a jeśli jest wsparcie, to jest po prostu rewelacja. Jesteśmy wtedy po prostu przeszczęśliwe i no, życzyłybyśmy sobie, żeby to wsparcie zawsze było, żeby było to zaangażowanie, bo są różne wycieczki, spacery. Jest naprawdę spora grupa rodziców, która naprawdę wspiera nas i uśmiechem, i nie tylko. Jest to fantastyczne i kochamy tych rodziców za to. I w ogóle to, no jesteśmy szczęśliwe, że mamy dzieci, że ich nie brakuje, że pracujemy w tym zawodzie, bo to jest niesamowite. Pomimo różnych trudności, to być nauczycielem to jest naprawdę, no myślę, że jesteśmy z tego dumne i robimy to z pasją. Ja mam szczęście, to podkreślę, mam szczęście, że mam zespół nauczycieli takich, na których mogę polegać w każdej sytuacji, że są twórczymi nauczycielami, że są zaangażowane dziewczyny w pracę z dziećmi, że dbają o bezpieczeństwo, o wszystkie te zasady. To jest niesamowite. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Także dopracowałyśmy się tutaj fantastycznego zespołu i cieszę się z tego bardzo i mówię też o wsparciu personelu pomocniczego, który też bardzo dba o wszystkie rzeczy, które tutaj są potrzebne i dba o bezpieczeństwo dzieci, bo to jest najważniejsze.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
promujemy przedsiębiorczość społeczną.
Agata Karchut, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Chcemy pokazać, że ona jest i fajnie sobie działa. Zaprosiliśmy spółdzielnię socjalną ze Słubic, Żywioły. Spółdzielnia socjalna Żywioły zajmuje się między innymi eventami, tańczą, mają fotobudkę, mają fajny sprzęt do waty cukrowej, do popcornu. Robią animacje dla dzieci, malują buźki. Chcemy pokazać, że oni są na rynku, działają. Zaprosiliśmy ich tutaj do nas, do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a właściwie na nasze podwórko, żeby pokazali, jak działają. Do tej wspólnej zabawy zaprosiliśmy Fundację Ziarenko Wielkości i Językowe Przedszkole Montessori. Tutaj się wszyscy bawimy, integrujemy.
Główną ideą jest to, żeby pokazywać, że można stworzyć biznes na bazie własnych pasji, zainteresowań i otrzymać wsparcie od OWES-u.
Tak, tutaj właściwie z kim nie porozmawiasz, to się okaże, że to, co tutaj zbudowali, to wychodzi z pasji. Żywioły na przykład tańczą i to są osoby, które też się zawodowo tym zajmują. Montessori, to jest tutaj pani Iwona, która się zawsze pasjonowała pedagogiką Montessori i takie przedszkole zawsze chciała otworzyć i takie otworzyła. Chcieliśmy pokazać, że ta ekonomia społeczna działa, przedsiębiorstwa społeczne działają jak normalne firmy.
Iwona Bejer, założycielka Fundacji Ziarenko Wielkości. Jak sama nazwa wskazuje, ziarenko puszcza pierwsze kiełki.
Tak, widać. Od fundacji po przedszkole. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć żłobek, także cały czas się rozwijamy, zobaczymy co dalej.
Co jest w tej pedagogice Marii Montessori takiego, co panią szczególnie zainteresowało?
W dwóch słowach to jest ciężko powiedzieć, aczkolwiek w momencie, kiedy spotkałam się z tą ideą, byłam zachwycona, oczarowana, że w ogóle edukacja może być tak cudowna. Oczywiście to nie tylko sama edukacja, również ludzie, którzy podchodzą z otwartością do dzieci, ale to, co mnie przekonało jakby do tego, że dzieci mają możliwość poznawania wszystkiego poprzez doświadczenie, nie poprzez fikcję, to już taka różnica, to, że się też stawia na samodzielność, że to, co mamy w sobie, to ziarenko wielkości, dajemy szansę na rozwój tego. To jest też takie widoczne. U nas dzieci widać, jak od samego rana same przygotowują śniadanie, smarują sobie chlebek, jak na początku im to tak niezręcznie wychodzi, ale później z biegiem czasu, będąc u nas, potrafią naprawdę fajnie sobie z tym radzić, jak ubierają się, kiedy przychodzą. No nie zawsze potrafią. Po krótkim czasie widać te efekty i nas też to bardzo cieszy.
Ta ścieżka wychowawcza, myślę, że jest dla rodziców poszukujących alternatywnych metod wychowania, ale to troszeczkę też tak dziwnie brzmi, mówiąc o alternatywnej metodzie do metody, która powstała pod koniec XIX wieku.
Dokładnie. Często słyszymy, jak ktoś mówi, bo to jest moda na to Montessori. No, ponad stuletnia moda, jeśli tak to można nazwać. Tak naprawdę ludzie są świadomi w tej chwili bardziej, jeśli chodzi o edukację, o rozwój mózgu dziecka, no i dlatego też wgłębiają się w te tematy takie pedagogiki.
Ja bym się chętnie zapisała od nowa i przeszła całą edukację od początku do końca.
Właśnie w takim systemie wymyślonym takim. 100 lat temu ponad.
Tak, to właściwie nic takiego, że tak powiem, nie odkryła sama Maria, oczywiście ona w oparciu o innych edukatorów, natomiast obserwowała dzieci i to wszystko, co stworzyła, to w oparciu o obserwację dziecka.
Dziękuję bardzo. Skąd pomysł na powołanie spółdzielni socjalnej? Dlaczego taka forma zatrudnienia?
Dlaczego? Bo to jest połączenie tych dwóch rzeczy.
Klaudia Kozinoga ze spółdzielni socjalnej Żywioły.
Tej organizacji pozarządowej, czyli działania na rzecz społeczna po prostu, czyli praca z ludźmi, a też z drugiej strony pewien sposób zarobek dla nas, a zawsze chcieliśmy, to było naszym marzeniem gdzieś tam za dziecięcych lat, żeby robić coś, co naprawdę kochamy i coś, w czym czujemy się naprawdę dobrze. Z racji tego, że też jesteśmy tancerzami, chcieliśmy wprowadzić w życie taniec, radość, zabawę i po prostu rozkochać ludzi w tańcu i we wspólnej zabawie.
Jak przebiegała praca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej? Na czym to polegało?
Przyjeżdżaliśmy tutaj na różne szkolenia, musieliśmy odbyć ileś tych szkoleń, naprawdę było troszeczkę ciężko, żeby się zorganizować z tym wszystkim. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu, bardzo dużo chęci, ale było naprawdę przyjemnie, z ośrodkiem nam się wspaniale współpracowało i współpracuje nam się do dziś bardzo dobrze i mam nadzieję, że ta współpraca będzie rozkwitać jeszcze dalej.
A ile miejsc pracy utworzyli Państwo w tej spółdzielni?
Na chwilę obecną utworzyliśmy 5 nowych stanowisk pracy. Planujemy, żeby w przyszłości stało się to 2 razy więcej, może nawet jeszcze więcej. Zobaczymy też, jaki będzie na to popyt i jakie będą predyspozycje. Spółdzielnia powstała w Słubicach, ale staramy się działać na obszarze całego Lubuskiego, jak na razie.
Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć.
Zapraszam do przysłuchania się rozmowie dotyczącej książek dla dzieci, czasopism dla dzieci. Jest to temat o tyle ważny, że trawestując słowa wieszcza, czytanie ważną czynnością jest i na pewno ma wpływ na różne dziedziny naszego życia. Do rozmowy zaprosiłam panią dr Katarzynę Kochan z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego że pani w swojej pracy zawodowej zajmuje się badaniem między innymi zagadnień związanych z literaturą dla dzieci i młodzieży, pracuje ze studentami i przekonuje, że czytanie książek w największym skrócie rozwija różne umiejętności i wprowadza nas w ciekawy świat wyobraźni. Kiedy wyrastamy na dorosłych ludzi, czujemy się znacznie lepiej z tymi doświadczeniami literackimi, czytelniczymi.
Przede wszystkim czytanie powinno być przyjemnością. To jest podstawa. Czytanie powinno być przyjemnością, rozrywką. Później powinno służyć innym celom, między innymi edukacyjnym. I jest z tym różnie, ale wynika to z doświadczeń osobistych, w tym przypadku studentów, którzy prędzej byli dziećmi i ich osobiste doświadczenia z czytaniem też są bardzo różne.
Statystyki, którymi jesteśmy szokowani, mówią o tym, że Polacy czytają mało książek, ale ja nie do końca wierzę w te statystyki, bo bywam na spotkaniach z autorami, odwiedzam czytelnie, odwiedzam księgarnie, biblioteki i tam zawsze jest sporo ludzi. Nie wiem, jakimi technikami wykonuje się takie badania, czy czytamy książki, czy nie, ale tak dramatycznie z tym czytaniem to chyba nie jest.
Nie byłabym taką optymistką.
Ja bym zawsze chciała być optymistką.
Ja również jestem życiowym optymistą, ale w tym zakresie niekoniecznie.
Czyli jednak
statystyka
nie czytamy, tak?
Jednak pokazuje pewne uśrednienie. I tutaj mamy nieliczną grupę społeczeństwa, która wręcz pochłania książki. Chłonie je właściwie każde nowości. Fascynuje się, uczestniczy w targach, jak pani mówiła.
A to może dlatego widzę tych
ludzi, tak? Są czytelnikami bibliotek, chodzą na spotkania autorskie, ale jest cała ogromna grupa ludzi, którzy tak naprawdę nie czytają książek i jak wykazały ostatnie badania Biblioteki Narodowej, nie mają w domu ani jednej książki. Dzisiaj jadąc samochodem usłyszałam bardzo ciekawy wniosek wypływający z konkursu na słowo roku. Słowem roku jest emotikon z płaczącą ze śmiechu buźką. Nie jest to słowo werbalne, jest to emotikon.
To zasadniczo do śmiechu tutaj nic nie jest, ponieważ możemy się spodziewać w jakiejś wielkiej przenośni, że w przyszłości wrócimy
do czasów jaskiniowców.
Dokładnie, będziemy się metodą obrazkową porozumiewać, tak? Bez słów będziemy rysować na ścianach jakieś piktogramy.
Idziemy w tym kierunku. Badania wskazują też, że 60% społeczeństwa nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem instrukcji. Czytać, a czytać ze zrozumieniem, to też są dwie różne sprawy.
Być może, że są takie badania, albo wkrótce będą, które wykażą, że większość z nas nie potrafi zbudować wypowiedzi spontanicznej, składającej się z kilku zdań podrzędnie złożonych i żeby jeszcze z tej wypowiedzi wynikał jakiś sens.
Bo nie rozmawiamy ze sobą. Często dzieci są obok rodziców, a nie z rodzicami. Nie ma rozmów w domu, takich rozmów, które towarzyszą takim naturalnym czynnościom, jak porządki w domu, jak codzienne czynności, jak rytuał kładzenia dziecka spać. Kiedyś rodzice rozmawiali, opowiadali dzieciom bajki, dzieci słuchały, rozmawiali o tym, co było w przedszkolu, w szkole. W zabieganym świecie mamy po prostu coraz mniej czasu i pewnie też chęci, bo gdybyśmy chcieli, gdyby to było dla nas priorytetem, każdy z nas znalazłby czas dla swojego dziecka.
Idziemy w kierunku rozmowy o rzeczach oczywistych. Skoro mamy dzieci, to powinniśmy mieć dla nich czas. Skoro żyjemy w społeczeństwie, no to decydujemy się na jakąś wspólnotę.
Okazuje się, że nie jest to oczywista oczywistość.
Jednak nie.
Jednak nie. Jednak nie jest to takie oczywiste i często musimy przypominać sobie o tym, o czym w zabieganym świecie po prostu zapomnieliśmy. Albo wydawało nam się, że jest to bardzo mało istotne, bo po co właściwie rozmawiać? Możemy dziecku zostawić kartkę na lodówce, możemy wysłać SMS-a, skomunikować się przez Facebooka.
My będziemy zachęcać do czytania książek. Niedawno zorganizowała pani na Uniwersytecie Zielonogórskim seminarium, na którym dyskutowano o roli książki w wychowaniu dziecka i w ogóle w życiu człowieka. Też zastanawiano się nad tym, co jest ważniejsze, skuteczniejsze, bardziej potrzebne, oglądanie czy czytanie. Jeszcze dołożyłabym do tego słuchanie, bo to też jest bardzo ważne, żeby umieć słuchać. Jakie wnioski wyniknęły z tego spotkania?
Wnioski trochę smutne. Smutne jednak, że czytamy za mało, że nie przygotowujemy dzieci do bycia świadomym odbiorcą, odbiorcą, który będzie traktował czytanie właśnie jako przyjemność, jako rozrywkę, jako wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu, a nie czytanie tylko z przymusu, bo trzeba przeczytać lekturę, bo trzeba przygotować się na zajęcia. Często wynika to też z tego, że w ogromnej ofercie, którą jesteśmy zalewani, zarówno czasopism, książek, tak naprawdę ludzie gubią się. Jeżeli porozmawia się z bibliotekarzami, często nawet bibliotekarze nie są w stanie nadążać za wszystkimi nowościami, nowościami często bardzo wartościowymi, chociażby dlatego, że ograniczone budżety bibliotek powodują, że trafiają do nich ograniczone tytuły. I to jest problem. Problem w tym, żeby z tej wielości wyłonić i wyciągnąć jakość.
Jeżeli już jesteśmy w bibliotece, to trzeba podkreślić, że osoby pracujące w bibliotekach, no powiedziałabym, że stają na głowie, aby zainteresować młodego i starszego czytelnika książkami. Jeśli chodzi o oddział dla dzieci.
One funkcjonują wręcz wzorcowo.
To jest po prostu coś niesamowitego. Jakie
tak naprawdę można powiedzieć, że ta biblioteka jest drugim domem. Zamiast dziecko zostawić samotne w domu, kiedy rodzice pracują często do wieczora, bardzo dobrym sposobem jest wysłać dziecko do biblioteki. Tam dziecko może naprawdę w wartościowy sposób spędzić czas. Czas nie tylko na czytaniu książek, przeglądaniu czasopism, ponieważ oferta, którą mają niemalże wszystkie oddziały dla dzieci, jest po prostu doskonała, jest tak różnorodna. Dzieci mają do dyspozycji pracę z książką, różnego rodzaju konkursy, gry planszowe, właśnie gry planszowe, a nie gry komputerowe. Znowu, gra planszowa wymaga relacji, wymaga drugiego człowieka, czyli pochylenia się nad dzieckiem i spędzenia z nim chwili czasu.
O tym, że trzeba czytać książki jak najmłodszym dzieciom, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, a może jednak trzeba przekonać, że czytając nawet kilkumiesięcznemu dziecku, mówiąc do niego, budujemy w nim różne wartości.
Oprócz kompetencji językowych kształtujemy przede wszystkim relacje. Kształtujemy stosunek dziecka do nas, do otaczającej rzeczywistości. No nie ma nic ważniejszego w życiu tak naprawdę.
Ale potem takie kwestie jak umiejętność mówienia jako takiego też jest ważna. Pani logopeda, która miała ciekawe wystąpienie, bardzo krótkie, żałuję, że krótkie, na temat poprawności artykulacyjnej. To jest wszystko ważne, chociaż w ogóle na to nie zwracamy uwagi. I potem nie słyszymy różnych niuansów, które budują naszą wypowiedź i naszą mowę ojczystą. Nauczyciel nie słyszy, że dziecko źle mówi, bo sam nie mówi poprawnie.
Może nawet często nie wynika z tego, że nauczyciel nie słyszy, ale tak naprawdę też nie ma czasu na to, żeby pracować nad rozwojem mowy dziecka, bo musi zrealizować określone jednostki tematyczne. W związku z tym nauczyciel ma nadzieję, że zajmie się tym logopeda. Logopeda statystycznie ma 5 minut na dziecko, bo jeżeli jest w szkole na przykład 2 godziny i ma objąć opieką logopedyczną wszystkie dzieci z klas 1-3, no to czas, który może poświęcić na rzeczywistą terapię, jest niewielki. Ale przede wszystkim wracamy znowu do rodziny, w której wszystko zaczyna się i na której wszystko się kończy. Jeżeli będziemy rozmawiać ze swoimi dziećmi, rozmawiać, a nie wydawać polecenia, nie oczekiwać odpowiedzi tak, nie, ale jeżeli będziemy wchodzić właśnie w relacje z dzieckiem, rozmawiać o tym, co się działo, o tym, co robimy, o tym, co dziecko sądzi na dany temat, w sposób naturalny kształtujemy jego aparat mowy.
I w tym na pewno pomoże nam książka, jeżeli nie wiemy, jak to zrobić. To sięgnijmy po książkę, jaką najlepiej. Niekoniecznie chodzi mi o tytuł, ale gdzie szukać takich książek, które nam podpowiedzą, jak rozmawiać z dziećmi. Myślę tutaj o książkach, które są opowiadaniami, bajkami do czytania wspólnego z dziećmi.
Myślę, że przygoda z książką zaczyna się od czegoś, co fachowo nazywa się innym materiałem czytelniczym. Czyli pierwszy kontakt dziecka maleńkiego z książką to są książeczki, które można wziąć do wanny, z którymi można się kąpać. Następnie przechodzimy do książeczek interaktywnych, w których, gdy czytamy dziecku opowiadanie, na przykład o gospodarstwie rolnym, dziecko może nacisnąć guziczek i krówka wyda odpowiedni dźwięk, świnka wyda odpowiedni dźwięk. Mamy wspaniałe książeczki gry. Kiedy na przykład książka zaczyna się opowiadaniem, bajką, następnie jest na podstawie fabuły opowiadania bądź bajki gra, w której dziecko może uczestniczyć. I to jest chyba najlepszy sposób, żeby pokazać dziecku, że książka wiąże się też z różnorodną działalnością. Nie tylko z czytaniem, nie tylko ze słuchaniem mamy, ale też wymaga niekiedy takiego aktywnego zaangażowania się dziecka w książkę. Oczywiście im dziecko jest starsze, kiedy może skupić swoją uwagę dłużej, zaczynamy już pracować z książeczkami. Pracować, to jest zbyt poważne słowo. Zaczynamy bawić się z dzieckiem książkami, w których tekst jest dłuższy, a ilustracje niejako stanowią dopełnienie tego tekstu.
Też warto podkreślić, że są książki, w których w ogóle nie ma tekstu.
Oczywiście.
Natomiast są piękne ilustracje, o których trzeba opowiadać. Jeden tytuł mi przychodzi do głowy, Gdzie jest tort? Polecam, jeśli pani jeszcze nie sięgnęła, aby studenci na przykład sięgnęli do tej książki. I to jest taki przykład wydawnictwa, które prowokuje i dorosłego, i dziecko.
Do mówienia, każdy inaczej może zinterpretować obrazek, każdy może dodać coś od siebie, oprócz tego, co dzieje się na obrazku w danym momencie. Możemy wymyślać sobie zakończenie, co się stanie, tak? Dalsze przygody bohaterów występujących. Wiadomo, małe dzieci pracują na materiale nieliterowym i książeczka, w której są same ilustracje, będzie świetna, będzie kształciła kreatywność, wyobraźnię, pobudzała właśnie do swobodnych wypowiedzi.
Są rodzice, którzy martwią się, że mimo faktu, iż w domu są książki, jest biblioteka, rodzice czytają, dają dobry przykład, no to dziecko nijak nie chce czytać książek. I bywają tacy rodzice, którzy wymuszają czytanie, mówiąc, będziesz grał w piłkę albo pójdziesz do koleżanki, ale musisz przeczytać 3 rozdziały o przygodach Tomka. Czy to jest dobra metoda?
To jest pewnie droga, żeby skutecznie zniechęcić dziecko do czytania, bo jak powiedziałyśmy prędzej, czytanie ma być przyjemnością, ma wynikać z własnej inicjatywy dziecka, a nie z przymusu. Stąd tak naprawdę nie ma przepisu na doskonałą książkę dla każdego. Innymi książkami będą zainteresowane dziewczynki, innymi książkami będą zainteresowani chłopcy. Często rodzice są przerażeni w sytuacjach, gdy jedyną książką, która interesuje dzieci, jest komiks. Ale tak naprawdę każda książka jest dobra, żeby zachęcić dziecko do kontaktu z książką. Pewnie w którymś momencie dziecko, które będzie zainteresowane początkowo tylko komiksami, dojrzeje albo zainspiruje się tym, żeby sięgnąć również do innej lektury.
Ale uważam, że komiks to jest interesująca pozycja.
Ja również tak sądzę, ale czy rodzicom wydaje się, że książka musi być poważna. Poważna, czyli musi mieć kilka rozdziałów, musi mieć sporą objętość i wtedy jest to książka poważna.
Aha, a taki komiks to jest niepoważny.
Mało poważny. Najczęściej w takim stereotypowym myśleniem, mało poważny. No co tam się dzieje w tym komiksie? Jakieś są rysunki, jakaś chmurka, kilka słów, więc to właściwie no, co z tego mądrego wyniknie?
Wiele pokoleń wychowało się przecież na wspaniałym komiksie Tytus, Romek i Atomek, czy Kajko i Kokosz. No, myślę, że wielu słuchaczy, jak sięgnie pamięcią, to miało takie doświadczenia. I wydaje mi się, że można tak powiedzieć, zresztą nawet na seminarium była mowa o tym, że dobrze czytać cokolwiek niż nic.
Oczywiście, to jest zasada analogiczna, jak każdy ruch jest lepszy niż bezruch. Czytanie czegokolwiek jest lepsze niż nieczytanie. Czas na kształtowanie upodobań czytelniczych będzie później. Najpierw zachęćmy dziecko do wzięcia tej książki do rączek z własnej inicjatywy. Jak zainteresujemy małego człowieka książką, z pewnością będzie fascynował się tymi książkami do końca swojego życia. Tutaj mówiłyśmy o rzeczach takich smutnych, że nie czytamy, ale można też zobaczyć na przykład w środkach komunikacji miejskiej, w pociągach, ilu jest młodych ludzi, którzy czytają. jadąc. Niekoniecznie jest to książka papierowa, tradycyjna, ale wyciągają czytniki, czytają e-booki. Te osoby z pewnością właśnie miały takich rodziców, miały takie wzorce funkcjonowania w domu, że wyrosły na właśnie aktywnych czytelników.
Czy w badaniach bierze się pod uwagę osoby, które czytają e-booki albo audiobooki?
Tak. No bo, tutaj jest wzięta pod uwagę każda forma książki, niezależnie czy to jest książka papierowa, czy będzie to w formie audiobooku, e-booku, każdy rodzaj książki.
I do tego zachęcamy. Jeśli zachęcamy do czytania książek, możemy też wybrać sposób taki, że kupujemy czasopismo dla dzieci i dla młodzieży też. Na rynku mamy bardzo dużo tytułów, jedne ciekawsze, drugie mniej. Które pani by poleciła? Jak je wybierać? Na co zwracać uwagę? Czy samemu coś zaproponować, czy zabrać dziecko do księgarni, czy do kiosku, żeby sobie samo wybrało?
Tutaj zwróciłabym uwagę na dwa aspekty. Pierwszy to taki, że książki, czasopisma sprzedawane są w miejscach niekoniecznie będących sprzyjającymi czytelnictwu. Mnóstwo gazet, czasopism mamy na przykład w marketach.
Albo na stacji benzynowej.
Tak, często dzieci uczestnicząc w zakupach rodziców powodują, że rodzice impulsywnie pod wpływem sugestii dzieci biorą czasopisma, wrzucają do koszyka razem z mlekiem, chlebem, innymi artykułami spożywczymi. Robimy to impulsywnie, właściwie bez refleksji. Co przyciąga uwagę dziecka? Uwagę dziecka przyciąga przede wszystkim jaskrawy kolor. I tutaj, gdybyśmy popatrzyli bardziej wnikliwie na ofertę czasopism dla dzieci, których jest w tej chwili ponad 120 różnych tytułów, czyli jest tak naprawdę wielość, wiele tych czasopism nie niesie za sobą właściwie żadnego przesłania. Ani wychowawczego, ani poznawczego, ani tym bardziej estetycznego. Większość czasopism stylizowana jest na takiej swoistej estetyce disneyowskiej. Niekoniecznie to są dobre wzorce dla dzieci. Mniej rzucające w oczy się są właśnie te czasopisma, które okazują się najbardziej wartościowe. Tam ilustracje są stonowane. Nad tymi czasopismami pracują właściwie najbardziej znamienite nazwiska. Mamy tam wspaniałych grafików, wspaniałych autorów tekstów. Niestety te czasopisma niejako są takimi trochę z boku. Mało tego, wiele tych czasopism nie znajduje się właśnie w takich miejscach często uczęszczanych, o których mówiłyśmy, typu stacje benzynowe, typu markety. Po takie czasopisma można sięgać w Empikach, w salonach prasowych, czyli trzeba iść już do tego miejsca świadomie. Natomiast często kupujemy dzieciom właśnie impulsywnie, tak jak lizaka przy kasie, tak sięgamy po kolorową gazetkę, którą dziecko się zainteresowało i wtedy mamy 5 minut spokoju.
Ale nic z tego pożytecznego nie wynika. Czasopismo dla dzieci pod tytułem Świerszczyk. Wiele pokoleń się na tej gazetce wychowało, na tym czasopiśmie. Pierwszy numer został wydany
w 1945 roku.
1 maja w 1945 roku. Skoro to pismo utrzymało się przez tyle lat, no to znaczy, że niesie ze sobą jakąś wartość.
Tradycja to przede wszystkim właśnie dobór znamienitych autorów. Autorów, którzy są poetami, są literatami, są wspaniałymi grafikami, ilustratorami. Świerszczyk cały czas dba o poziom, wysoki poziom merytoryczny. Mniej tutaj właśnie jest takiej taniej reklamy, taniego oddziaływania na czytelnika poprzez właśnie kolor, swoistą stylizację artystyczną. Bardziej jest tutaj właśnie taki powrót do tradycji, do tradycyjnych wartości, do przesłania wychowawczego, ale też do kształtowania gustów estetycznych dziecka. Nowoczesność Świerszczyka to z kolei zwrócenie się w stronę mediów. W tej chwili właściwie 60% czasopism dla dzieci ma swoje strony internetowe. Zrezygnowano z takiej bezpośredniej poczty papierowej, kontaktu z czytelnikami poprzez listy, które przez długie lata wysyłały dzieci do Świerszczyka. W tej chwili można do redakcji Świerszczyka napisać za pomocą internetu. Nowoczesność polega też na tym, że przestało być to czasopismo tylko dla dzieci, ale na stronie internetowej mamy też poradnik dla rodziców. właśnie, jak pracować ze świerszczykiem, w jaki sposób wykorzystać wszystko to, co w tym świerszczyku się znajduje, bo przecież rodzic nie musi być pedagogiem, nie musi wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać przesłanie, które jest w nim zawarte. Mamy tam też dział, który jest skierowany do nauczycieli, którzy pracują z czasopismami, chociaż tutaj jest taka smutna tendencja. Na okoliczność seminarium, które się odbyło, przeprowadziłam badania w szkołach, chcąc dowiedzieć się, w ilu szkołach świerszczyk prenumerowany jest, ale nie w bibliotece w ilości jednego, dwóch egzemplarzy, natomiast w ilu szkołach w Zielonej Górze jest wykorzystywany w klasach do pracy z dziećmi. Jeszcze 15-20 lat temu właściwie niemalże w każdej klasie świerszczyk był prenumerowany przez dzieci i cała klasa pracowała z czasopismem. Czy był to świerszczyk, czy był to płomyk, płomyczek, bo tutaj w grę wchodzą również inne czasopisma. Wiele szkół prenumerowało czasopisma, dzieci korzystały na lekcji. Okazuje się, że w tej chwili w Zielonej Górze żadna szkoła nie pracuje z czasopismem. Czyli tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, dzieci w większości, możemy to domniemywać, bo nie jest to poparte żadnymi badaniami, których dokonałam, dzieci w większości nie mają nawet świadomości, że czasopismo może zaoferować coś innego. Mało tego, część nauczycieli pytana o świerszczyka, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zadała pytanie, a czy to jeszcze istnieje? No bo każdy z nas i pewnie większość naszych słuchaczy w swoim życiu gdzieś miała w ręku to czasopismo. Ja pamiętam, pracowałam również w szkole, ze własnymi dziećmi pracowałam z tym świerszczykiem, ale kiedy ja byłam w klasach 1-3, również jako klasa prenumerowaliśmy świerszczyk. Mało tego, były to czasy, kiedy prasa była rozprowadzana w systemie tak zwanych teczek w kioskach. Pewnie Państwo, którzy mają trochę lat, pamiętacie, żeby nabyć jakieś czasopismo, trzeba było mieć zaprzyjaźnioną panią z kiosku, która właśnie do tej teczki odkładała różne czasopisma. Nie było to tak, że można było swobodnie iść i nabyć to w zależności
czyli
od chęci.
Elitarne pisma można było wtedy mieć.
Niekiedy przy okazji do tej teczki trafiały nie elitarne pisma, ale brało się to niejako w pakiecie, tak? Z dobrodziejstwem inwentarza. W tej chwili mamy wybór, ale nie mamy świadomości, co wybierać i tak naprawdę chyba wszyscy się gubią.
Ważna informacja, uwaga, świerszczyk istnieje, ma się dobrze, można go kupić w Empikach, na stacji benzynowej chyba nie.
Nie, zdecydowanie nie, ja właśnie specjalnie też przeszłam się po marketach, po stacjach benzynowych, po takich kioskach, które funkcjonują w galeriach handlowych, nie ma tam tego typu tytułu.
Ale można zaprenumerować i można dotrzeć do tego pisma. To wspólne czytanie, bawienie się z czasopismem może być początkiem przygody
czytelniczej.
Bardzo zachęcamy do sięgnięcia po to i inne czasopisma. Płomyczek w dalszym ciągu też funkcjonuje, jeśli ktoś
tak,
chciałby zapytać.
Tak, funkcjonuje płomyk, płomyczek, funkcjonuje bardzo ciekawe czasopismo też mające wiele konwencji tych tradycyjnych czasopism, czasopismo Bluszczyk. Także zachęcam Państwa, w bibliotekach, w oddziałach dla dzieci na pewno zobaczycie Państwo wiele wartościowych tytułów, po które warto sięgać.
Jest Pan Kogito dla nieco starszych, to może nawet już dla licealistów, gimnazjalista.
Tak, jest Wiktor Junior, Wiktor Gimnazjalista, z tym, że to już są bardziej czasopisma mające wspomagać edukacyjnie dzieci, ale z pewnością...
Ale to polecamy, tak,
oczywiście.
Są takie tytuły,
tak,
prosimy
są takie
szukać.
Tytuły bardzo dobre, tytuły, z którymi dzieci mogą pracować, mają różne ciekawe pomysły na edukację. Edukację nie właśnie taką tradycyjną, nie polegającą na wypełnieniu 120 stron ćwiczeń albo rozwiązaniu 20 słupków matematycznych, co jest trudne, niekiedy nużące. Jest to forma zabawy nauką.
Możemy tutaj też podpowiedzieć nieco starszym czytelnikom, w sensie podstawowa szkoła, gimnazjum, liceum, że te czasopisma dla nieco starszych dzieci zachęcają do współpracy i jeżeli młody człowiek pisze wiersze, opowiadania, to może zadebiutować na stronach tych
czasopism. Tak, jest to szansa na zweryfikowanie swoich umiejętności i też na debiut literacki, debiut graficzny. właściwie każda z tych gazetek jest otwarta na współpracę, wręcz oczekuje się aktywnego udziału czytelników, bo tak naprawdę dziecko jest chyba najpoważniejszym odbiorcą, odbiorcą najbardziej wymagającym i jednocześnie odbiorcą najbardziej trudnym, bo to, co dajemy dziecku, dziecko tym nasiąka.
Moim gościem była dr Katarzyna Kochan. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.